O Brazylii i Brazylijczykach opowiada dziś Jola Prochowicz. Jolu, wspomniałaś o kontrastach w Brazylii, o służbie zdrowia, a miałaś okazję, żeby zobaczyć albo dopytać, jak wygląda takie codzienne funkcjonowanie Brazylijczyków, jeśli chodzi na przykład o dostęp do edukacji albo korzystanie z dóbr kultury.
Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o edukację, to ona jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi na przykład o edukację techniczną, dlatego że Brazylijczycy mają dużo złóż naturalnych i wciąż dużo kopalni, ale też dużo fabryk produkujących, na przykład obrabiających żelazo. To jest jedno z takich ważniejszych złóż teraz. I ta edukacja techniczna jest na wysokim poziomie, natomiast problemem jest oczywiście to, że osoby, które są dobrze wyedukowane, wyjeżdżają z Brazylii. I to jest chyba problem bardzo wielu postkolonialnych krajów, bo Brazylia jest takim krajem, jest krajem o kolonialnej przeszłości i tak samo jak nasz współpodróżnik Vini, który teraz mieszka w Barcelonie i wyjechał z Brazylii po studiach, wiele młodych osób po prostu wyjeżdża z tego kraju ze względu na brak jakichś szerokich perspektyw, co jest w jakiś tam sposób bolesne. Natomiast jeśli chodzi o kulturę i dostęp do kultury, to Brazylijczycy i Brazylijki mają duży, z tego co zauważyłam, nie chcę też uogólniać, kompleks kolonialny, to znaczy bardzo się fascynują nie swoją sztuką i nie doceniają swojej własnej. I w tych muzeach akurat, w których ja byłam, bardzo dużo wpływów zachodnich, wpływów portugalskich, ale też wpływów ze Stanów Zjednoczonych, tamtejszej sztuki. A trzeba było się tam troszeczkę dokopywać, żeby na najniższym piętrze galerii zobaczyć rodzime obrazy brazylijskie albo rzeźby brazylijskich artystek lub artystów. Więc ten kompleks kolonialny, o którym rzeczywiście też miałam bardzo dużo dyskusji, że dlaczego tak jest, jakby dlaczego tak jest, dlatego że taka jest historia też tego kraju, który w takim dużych bólach też walczył o swoją niepodległość i to jest bardzo mocno gdzieś tam obecne, ale ta właśnie coraz większa duma z tego, że tej sztuki brazylijskiej sporo jednak jest i że możemy ją pokazywać, możemy się nią chwalić i ona jest bardzo wartościowa, bo przede wszystkim jest różnorodna. Bo Brazylia jest bardzo dużym krajem i ze względu na to ma bardzo różnego rodzaju mieszkańców, mieszkanki. Część to są potomkinie i potomkowie emigrantów z Europy, z Portugalii.
Tam jest spora Polonia nawet.
Jest spora Polonia, jest sporo osób, które są potomkami, potomkiniami rdzennych mieszkańców Brazylii. Więc to społeczeństwo jest bardzo, bardzo różnorodne i dzięki temu ta sztuka też jest bardzo różnorodna. Ale żeby ją zobaczyć, trzeba się trochę postarać. To znaczy na pierwszy rzut oka rzeczywiście w galeriach sztuki współczesnej, a w kilku miałam okazję być, dominują te wpływy zachodnie, zachodnioeuropejskie i amerykańskie. Bardzo mocno.
A czy samba łączy?
Łączy i to jest w ogóle niesamowite, bo jakby ja uwielbiam ten taniec i uwielbiam ten sposób w ogóle spędzania czasu. W pandemii znowu to było utrudnione. Natomiast byłam na kilku koncertach przepięknych, bardzo kameralnych i ten sposób też komunikacji emocji poprzez ciało i w ogóle to, że się dużo przekazuje poprzez ciało i że to jest takie naturalne, to też dla mnie było bardzo nowym doświadczeniem. Też jest mniejszy dystans, ale to mi się wydaje, że w ogóle w tych krajach latynowskich, jak miałam okazję być na Kubie, to też tego doświadczyłam, ale że jeżeli się spotykamy, to w Europie mamy jednak teraz przez pandemię jeszcze bardziej pogłębiony taki dystans pomiędzy jedną a drugą osobą, która nazywa się tą bezpieczną przestrzenią. Natomiast w Brazylii ta bezpieczna przestrzeń jest w zasadzie jakby bardzo mała, że tam jakby od tego, że kogoś widzę pierwszy raz, do tego, że klepię go po ramieniu, przytulam się, czy zaczynam tańczyć, jest jakby ten...
Chwila
w zasadzie, tak. No i to oczywiście jest wszystko jeszcze bardziej przyspieszane często przez capirinha, czyli drink, który jest bardzo popularny w Brazylii. Oczywiście acai, acai, czyli te jagody, z których robi się coś w rodzaju lodów, które są też na każdym rogu i to jest przepyszne. To też jest takie bardzo charakterystyczne. Manioka, czyli specjalne ziemniaki. Tam jest bardzo łatwo w ogóle być wegetarianką. Ja jestem wegetarianką, ale tam bardzo łatwo jest być wegetarianką i weganką, bo jest tyle wspaniałych owoców i najpyszniejsze mango świata, które jadłam tedą właśnie tam. I tyle wspaniałych owoców, warzyw, że naprawdę... Naprawdę jakby nie nudziłam się, jeśli chodzi o jedzenie, ale jeżeli ktoś nie jest wegetarianką, to warto wiedzieć, że Brazylia jest jednym z większych eksporterów wołowiny, więc jakby też to mięso jest bardzo wysokiej jakości i stosunkowo tanie. Więc jeżeli ktoś chce też w tym kontekście sobie popróbować, to też jest możliwe.
Muszę cię zmartwić, Jolu, albo ucieszyć, bo jesteś kolejną osobą, która opowiada w tym studiu o Ameryce Południowej, o innym kraju, ale każda z was mówiła, że tutaj awokado jest najlepsze. Także bez względu na to, który kraj Ameryki Południowej, tak, to każdy chwali awokado. Tak, z wołowiną to też przecież Argentyna słynie też z wołowiny,
tak,
więc
awokado też
kontynent...
było wspaniałe, takie ogromne. Też nie miałam żadnych wyrzutów sumienia, że je jadłam, bo jakby w Polsce, jeśli jem awokado, to jest też związane bardzo mocno z długą historią, że ten owoc musi tyle podróżować, żeby dotrzeć do Polski, a tam jest tak łatwo po prostu, bo ono wisi na drzewie i jest tak łatwo dostępne. Tak, jakby te jedzeniowe doświadczenia też były bardzo ważne i ja też zawsze trochę podróżuję po to, żeby jeść i próbować też tych nowych smaków, ale też zawsze podróżuję po to, żeby rozmawiać z osobami, które mają zupełnie inną perspektywę funkcjonowania w innym klimacie, w innej kulturze, inaczej myślą o pewnych rzeczach i jakby w Brazylii się rzeczywiście bardzo zakochałam i myślę, że będę tam wracać, bardzo bym chciała tam wracać.
Tego ci życzę, a my za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy.